Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zapaleniu migdałków podniebiennych, znanym pod nazwą anginy, jaka została opisana już przez Hipokratesa jako choroba objawiająca się bólem gardła. Obecnie określa się tym mianem grupę schorzeń o różnej etiologii, nie tylko bakteryjnej, ale także wirusowej, obejmującej pierścień tkanki chłonnej w gardle, chociaż skądinąd określenie angina używane jest także wobec schorzeń o zupełnie innej etiologii, a na przykład angina Plaut Vincenta, postać anginy wrzodziejąco-błoniasta wywołana przez florę krętków. Ponadto słowo angina używane bywa zupełnie w innym znaczeniu, a mianowicie jako postać choroby niedokrwiennej serca, nazywana anginą pectoris albo angina abdominalis, odznaczająca silne, nawracające dolegliwości bólowe w jamie brzusznej. Jednak najczęściej potocznie angina jest kojarzona z bakteryjnym zapaleniem migdałków podniebiennych gardła. Najważniejszym drobnoustrojem w zakażeniach bakteryjnych są paciorkowce ropotwórcze grupy A, obejmujące aż 42 typy, spośród których ponad 90% jest chorobotwórczych dla człowieka. Angina jest ostrą, ogólnoustrojową chorobą zakaźną, którą mogą wywoływać jednak nie tylko paciorkowce, ale także gronkowce, dwoinki zapalenia płuc oraz inne bakterie należące do flory także saprofitycznej, które znajdują się w jamie ustnej, w jamie nosa, w gardle. Jednak te niegroźne bakterie w stanach zmniejszonej odporności, zwłaszcza w przypadkach niekorzystnych warunków środowiskowych, także przemęczenia fizycznego, psychicznego, osłabienia organizmu, złego odżywiania albo przemarznięcia, mogą doprowadzić do zachorowania. Angina jako choroba zakaźna najczęściej przenoszona jest drogą kropelkową poprzez kontakt z osobą chorą. Do zakażenia dochodzi najczęściej w szkole, pracy, w środkach komunikacji miejskiej, gdzie w dusznych i nieprzewietrzonych pomieszczeniach dochodzi do kontaktu z osobą chorą. Z osobą chorą przebywa wiele osób. Do zakażenia może dojść także przez dotyk i używanie tych samych przedmiotów. Chociaż zapalenie migdałków podniebiennych o łacińskiej nazwie tonsillitis acuta wywołują przede wszystkim chorobotwórcze bakterie, jednak znaczny procent angin ma podłoże wirusowe, a także inicjatorem anginy mogą być infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych. Wirusy powodują wytwarzanie mediatorów zapalenia, zwiększają przepuszczalność naczyń krwionośnych, co wraz z podrażnieniem gruczołów śluzowych i układu nerwowego wywołuje silny stan zapalny śluzówki nosa i gardła, następczy obrzęk, wydzielanie obfitej wydzieliny i blokadą ujść zatok przynosowych. W wyniku infekcji wirusowej powstaje ostry nieżyt błony śluzowej, zapalenia zatok, ostre zapalenia gardła. Infekcja wirusowa i jej objawy osłabiają lokalny układ odpornościowy, który kontroluje i ogranicza liczebność rezydujących tutaj zwykle nielicznych bakterii chorobotwórczych. Ogromną rolę odpornościową w gardle odgrywa nie tylko błona śluzowa wraz z obecnym mechanizmem rzęsko-żywo-śluzówkowym, ale także wiele innych procesów immunologicznych wraz z mobilizacją komórek odpornościowych niszczących wirusy, wydzielanie immunoglobulin niszczących zarazki, enzymów proteolitycznych, interferonów, przeciwciał tworzących skuteczną, chociaż nieswoistą ochronę przeciwko zakażeniom. Inna lokalna bariera obronna zwana jest anatomicznie pierścieniem gardłowym Waldeyera, który stanowi skupisko tkanki limfoidalnej, skąd którego wchodzą migdałki podniebienne, migdałek gardłowy, migdałki trąbkowe, migdałek trzeci, które odgrywają dużą rolę nie tylko w profilaktyce zapaleń, ale i w patologii gardła. Migdałki podniebienne stanowią skupisko tkanki limfoidalnej mającej kształt elipsy, leżące między łukami podniebienno-gardłowym i podniebienno-językowym. Migdałki podniebienne są pokryte łącznotkankową torebką, która wnika w głąb migdałków, dzieląc go na zraziki. Wewnątrz znajdują się naczynia chłonne odprowadzające, jednak nie ma naczyń chłonnych doprowadzających i chłonka z migdałka odpływa do węzłów chłonnych podżuchwowych, szyjnych głębokich, które wyraźnie ulegają powiększeniu w przypadkach toczących się zmian w obrębie migdałków. Budowa migdałków jest podobna niezależnie od mikrostruktury anatomicznej wielkości, chociaż migdałki podniebienne różnią się i mają krypty i zatoki. Migdałki podniebienne pokryte błoną śluzową z nabłonkiem, który wnika w głąb migdałka i tworzy od 8 do 20 zagłębień, które prowadzą do następnych licznych rozgałęzień, co jest powodem, że struktura migdałka jest porównywana do gąbki kąpielowej. Obecność rozbudowanego systemu zatok migdałkowych i krypt jest powodem znacznego zwiększenia powierzchni migdałka, która wynosi aż 295 cm2. Migdałki są bardzo dobrze unaczynione przez gałęzie tętnicy szyjnej i naczynia tętnicze tworzą razem tzw. łańcuch tętniczy okołomigdałkowy. W okołogródkowej strefie podnabłonkowej z kolei znajduje się bogaty system naczyń włosowatych o charakterystycznym obrazie mikroskopowym. Migdałki zawierają wewnątrz grudki chłonne bogate w limfocyty i stanowią, zwłaszcza migdałki podniebienne, pierwszą linię obrony organizmu przed drobnoustrojami, ale także należą do ważnych analizatorów immunologicznych, biorąc udział w wytwarzaniu limfocytów B i T oraz przeciwciał odpornościowych. Określone regiony migdałków zasiedlone są różnymi komórkami limfoidalnymi, odgrywają dużą rolę w układzie odpornościowych, ale także związana ich rola jest integralnością genetyczną organizmu. Stały kontakt błony śluzowej gardła z zewnętrznym otoczeniem oraz nagromadzenie tkanki limfatycznej jest powodem zwiększonej skłonności do zakażeń. W kryptach migdałkowych gromadzą się nie tylko komórki nabłonkowe, ale bakterie i cząstki pokarmu. Nie tylko migdałki podniebienne, ale cały pierścień limfatyczny Waldeyera odgrywa szczególną rolę w zapaleniu gardła. W błonie śluzowej pod nabłonkiem znajdują się liczne komórki układu odpornościowego, już nie tylko limfocyty, ale makrofagi, granulocyty obojętnochłonne, które pożerają zatrzymane bakterie, a po rozpoznaniu antygenów charakterystycznych, tkankowych, limfocyty wytwarzają specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko antygenom drobnoustrojów. W błonie śluzowej znajdują się także liczne enzymy. Lizozym, który działa bakteriobójczo, odgrywając rolę jako naturalny antybiotyk. Duże znaczenie ma białko, transferyna, która hamuje wzrost bakterii. Interferony, białka o działaniu przeciwwirusowym. W górnych drogach oddechowych przeważają przeciwciała immunoglobuliny A. W ścianach oskrzeli występują immunoglobuliny G, które zapobiegają rozmnażaniu bakterii, pobudzają ich pożeranie i ograniczają uszkodzenie tkanki przez toksyny bakteryjne. Osłabiona niekorzystnymi czynnikami, miejscowa odporność sprzyja rozwojom zakażenia i to zapalenia wirusowego, ewentualnym także zakażeniom bakteryjnym, zwłaszcza paciorkowcowym, odpowiedzialnym za anginę. Do czynników sprzyjających rozwojowi infekcji gardła należą praca pod gołym niebem, brak ogrzewania mieszkania w zimie, nadmierne przechłodzenie w czasie rekreacji, ale także osłabiają odporność przewlekłe choroby układu oddechowego, astma, obturacyjne choroby płuc, leczenie immunosupresyjne, onkologiczne czy też palenie tytoniu. Wskutek osłabienia odporności zapalenia wirusowe może przejść w zakażenie bakteryjne, na co wskazuje ewolucja objawów. Jeśli objawy zapalenia gardła utrzymują się ponad 3 dni lub nasilają, utrzymuje się wysoka gorączka, należy przypuszczać przejście zapalenia wirusowego, znacznie łagodniejszego, w zakażenie bakteryjne z zajęciem migdałków podniebiennych. Podział jednak zapaleń migdałków podniebiennych może być różnorodny. Nie tylko dzielone są stany zapalne ze względu na wywołujące czynniki, a więc wirusowe lub bakteryjne, ze względu także dzielone są zapalenia gardła na umiejscowienie stanów zapalnych. Inny często w klinice stosowany podział dotyczy obrazu klinicznego. Wyróżnia się anginę rumieniową z wysiękiem ropnym, anginę z nalotami na migdałkach, anginy powierzchowne lub głębokie z owrzodzeniami. Za chwilę opowiem o objawach wirusowego zapalenia gardła oraz objawach infekcji bakteryjnych. Dla wirusowego zapalenia gardła charakterystyczne jest stopniowe narastanie objawów choroby. Występowanie ostrego kataru, zapalenie spojówek, kaszel, chrypka jako objaw zapalenia krtani i tchawicy, przekrwienie błony śluzowej gardła, łuków podniebiennych i migdałków, jednak bez obecności ropnych nalotów. Stany podgorączkowe lub gorączka, która nie przekracza 38 stopni. Objawami zapalenia gardła są także trudności w przełykaniu wywołane ostrym bólem i złym samopoczuciem. Często bezgorączkowe przeziębienie kataralne z wodnistym wyciekiem, zatkaniem nosa, bólem gardła, kaszlem zmienia się, jak mówiłam, w zakażenie bakteryjne. I wtedy dochodzi do wysokiej gorączki, do zaczerwienienia i obrzęku migdałków, pojawia się ropna wydzielina, silny ból gardła, który utrudnia połykanie. Zalegająca gęsta wydzielina śluzowa w drogach oddechowych staje się pożywką dla bakterii chorobotwórczych oraz drobnoustrojów saprofitujących, tych, które często odpowiedzialne są za anginy przy obniżeniu odporności. Niektóre dane pokazują, że zakażenia wirusowe stanowią przyczyny aż 70% zapalenia migdałków, które zwykle wywołane są przez adenowirusy, rinowirusy, koronawirusy czy enterowirusy, wirusy paragrypy. Typowym objawem wirusowego zapalenia migdałków jest tak zwana angina rumieniowa. Jak mówiłam, charakteryzuje się silnym przekrwieniem błony śluzowej gardła, zwłaszcza przekrwieniem łuków podniebiennych, migdałków i tylnej ściany gardła. Na migdałkach nie stwierdza się nalotów, jedynie pojawia się surowiczy wysięg. U dzieci w anginach wirusowych może dochodzić także do zapalenia migdałka gardłowego, który przerastając powoduje niedrożność nosa i zaburzenie oddychania w czasie snu. Przy wirusowym zapaleniu gardła leczenie jest objawowe. Podaje się preparaty antyseptyczne i przeciwzapalne, przeciwbólowe bez włączenia antybiotyku. Stosowanie antybiotyków w zapaleniach wirusowych sprzyja jedynie rozwojowi antybiotykoodporności drobnoustrojów, zwłaszcza streptokoków. W tej chwili w wielu czasopismach medycznych pojawiają się artykuły ostrzegające przed stosowaniem antybiotyków. Oczywiście te artykuły są kierowane do lekarzy, którzy niejako czasem na wyrost zapisują antybiotyk. Natomiast dla anginy paciorkowcowej charakterystyczny jest zupełnie inny rozwój choroby. Nagły początek ostrych objawów, bardzo dotkliwym bólem gardła, uniemożliwiającym połykanie, wysoką gorączką powyżej 38 stopni, z dreszczami, intensywnymi czerwono-różowym zabarwieniem błony śluzowej gardła z obecnością ropnych czopów w kryptach migdałkowych. Powiększone i bolesne węzły chłonne na szyi. Oddychanie w związku z tym jest utrudnione, pojawia się nieprzyjemny zapach z ust. Zakażenia bakteryjne stanowią do 30% zapaleń migdałków, zwłaszcza odpowiedzialny jest Streptococcus pyogenes grupy A, ale także odpowiedzialne za zapalenia migdałków są inne bakterie. Staphylococci, Haemophilus influenzae i inne. anginie bakteryjnej wywołanej przez paciorkowce, dlatego nazwaną paciorkowcową, raczej nie towarzyszy katar, chrypa czy wyciek z nosa, które są charakterystyczne dla wirusowego zapalenia nosogardła, które mogą przebiegać bezgorączkowo z niewysoką gorączką. Paciorkowce zwykle wytwarzają różne toksyny, w tym takie, które wywołują tą wysoką gorączkę lub bardzo toksyczne związki, które mogą być odpowiedzialne za zespół wstrząsu toksycznego nawet. Dla rozpoznania anginy paciorkowcowej ważne znaczenie ma wyhodowanie paciorkowca z wymazu gardła, z migdałków, co uznawane jest za złoty standard. W latach 80. pojawiły się szybkie testy określające, czy w wymazie pobranym z gardła występują paciorkowce. Dokładność tych testów jednak wynosi od 60 do 90% i w znacznym stopniu ułatwia diagnozę i leczenie, zwalnia także z wykonania posiewu, którego wynik oceniany jest pod mikroskopem, może być podstawą rozpoznania. Lekarze podczas badania fizykalnego, tak jak mówiłam, stwierdzają obrzęk, przekrwienie, rozpulchnienie migdałków, zaczerwienienie łuków podniebiennych otaczających je błon śluzowych. W kryptach migdałków występują białe naloty w anginie grudkowej, punkcikowe albo żółtawe, prześwitujące przez błonę śluzową zmiany. Jedynym skutecznym leczeniem anginy paciorkowcowej jest, odwrotnie niż przy anginie wirusowej, właśnie antybiotykoterapia, i to wraz z leżeniem w łóżku, co może zapobiec powikłaniom. Tym bardziej, że wysoka gorączka, która w tej anginie bakteryjnej się pojawia, obciąża układ krążenia, prowadzi do tachykardii i wzrostu ciśnienia. Wskazane jest u tych chorych podawanie dużej ilości ciepłych płynów z cytryną, miodem, innymi takimi przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi preparatami. Polecane jest także płukanie gardła środkami o działaniu przeciwzapalnym, podobnie jak w stanach wirusowych. Dolegliwości bólowe gardła zwykle łagodzą antyseptyczne tabletki do ssania. Jest ich w tej chwili bardzo dużo. Można stosować także na gardło ciepłe okłady. Wskazana jest także dieta półpłynna. Należy unikać potraw gorących, pikantnych. Natomiast wskazane jest spożywanie pokarmów zawierających duże ilości witamin, warzywa i owoce. Oczywiście zaprzestaniem palenia papierosów. Leczenie anginy paciorkowcowej, którego celem jest eliminacja drobnoustroju, powinno być prowadzone przez co najmniej 10 dni. Problemem staje się w tej chwili szeroko narastanie odporności na stosowane antybiotyki, stąd nasilone w tej chwili akcje i różnego rodzaju artykuły prowadzące do niestosowania antybiotyków, jeśli nie ma typowych objawów bakteryjnych. W każdym przypadku niepowodzenia w leczeniu anginy lekarze rozważają także inne przyczyny. Może podobne objawy dawać mononukleoza zakaźna. Wśród powikłań miejscowych najczęściej pojawiają się takie jak ropień okołomigdałkowy, który zwykle rozwija się w czwartej, piątej dobie choroby. Objawia się ból silnym bólem, który promieniuje do ucha. Czasem może występować szczękościsk. Nieleczony ropień okołomigdałkowy, ropień migdałka, może być przyczyną szerzenia się procesu zapalnego na okoliczne struktury, a zwłaszcza niebezpieczne na struktury wewnątrzczaszkowe, co może zagrażać życiu chorego. W starych podręcznikach jeszcze także w nowych, jako historyczne, występuje powiedzenie, że angina liże stawy, ale kąsa serce, gdyż zwłaszcza przed erą antybiotykoterapii angina bywała przyczyną ciężkich zapaleń mięśnia sercowego, wad serca, zapaleń stawów, nerek, skóry, zwłaszcza w przypadku anginy paciorkowcowej. Antybiotykoterapia obejmuje przede wszystkim antybiotyki z grupy penicylin, podawana jest szczególnie często amoksycylina, ale leczenie powinno być prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarską. W przebiegu ropnej anginy lekarz podejmuje także decyzję usunięcia migdałków czy tonsylektomii. Konieczne są badania laboratoryjne, nie tylko morfologia, badanie moczu czy EKG, ale także inne, bardziej specjalistyczne. Jako powikłanie może wystąpić zapalenie ucha środkowego albo zapalenie zatok. Ponadto może wystąpić ryzyko gorączki reumatycznej. Jak powiedziałam, ostre zapalenie kłębuszków nerkowych, które wikła około 15% infekcji paciorkowcowych. Powikłaniem nawracających zakażeń bakteryjnych jest także przerost migdałków podniebiennych. Za chwilę opowiem jeszcze o innych anginach wywołanych przez wirusy i inne drobnoustroje niż wirusy i paciorkowce. Z innych postaci anginy, poza paciorkowcowymi i nieswoistymi zapalnymi stanami spowodowanymi przez wirusy, spotykane są wrzodziejące błoniaste zapalenie gardła wywołane przez krętki i pałeczki oraz błonnica wywołana przez maczugowiec błonnicy, czy jeszcze inne postacie, takie jak kiłowe zapalenie gardła spowodowane przez krętki albo postacie wirusowe, mononukleoza zakaźna czy angina opryszczkowa. Angina plant Vincenta lub wrzodziejące błoniaste zapalenie gardła charakteryzuje jednostronne występowanie nalotu z głębokim, jednak niekrwawiącym owrzodzeniem, jakie powodują krętki i pałeczki wrzecionowate, które dotykają zwykle jednego migdałka, chociaż zapalenie może przechodzić na podniebienie i błonę śluzową policzka. Objawy jednak są niewielkie w tej chorobie. Przebieg zwykle jest bezgorączkowy. Naloty są łatwe do usunięcia, chociaż powikłane nieprzyjemnym, cuchnącym zapachem. Leczenie także polega na stosowaniu antybiotyków z grupy penicylin. Następną groźną, zakaźną chorobą gardła wywołuje maczugowiec błonnicy. Ona określana jest dyfteryftem, które jednak dzięki obowiązkowym szczepieniom DTPR-u dzieci obecnie występuje rzadko. Dzieci otrzymują pierwszą dawkę szczepionki w drugim miesiącu życia, w drugą po 6 tygodniach, trzecią w 6 miesiącach i pod koniec drugiego roku życia, przy czym stosowane są dawki przypominające w szkole. Przypadki błonnicy podlegają obowiązkowym zgłoszeniom sanitarnym. Błonnica, zwłaszcza w przeszłości, była niebezpieczną dla życia chorobą. Może powodować zapalenie płuc, niewydolność serca na skutek porażenia układu przewodzącego mięśnia sercowego, zapalenie wielonerwowe oraz niedrożność dróg oddechowych. Choroba rozpoczyna się podobnie jak angina zapaleniem i bólem gardła, bólem głowy. Dziecko ma kaszer, chrapliwy głos oraz temperaturę powyżej 38 stopni, złe samopoczucie i przykry, gnilno-słodki, przykry zapach z ust. Węzły chłonne są powiększone i bolesne. Maczugowiec błonnicy powoduje powstawanie błon w miejscu rozwoju bakterii i wytwarza bardzo silną toksynę, która jest odpowiedzialna za uszkodzenie tkanek. Do zakażenia może dochodzić od osoby chorej na drodze kropelkowej, ale też przez dotyk oraz od osoby, która nie choruje, ale jest nosicielem bakterii. Przebieg jednak w błonnicy bywa różny. Zwykle błonnica atakuje gwałtownie gardło. Zaczyna się jak angina z zapaleniem i kaszlem. śluzowo-ropną, czasem krwistą wydzieliną. Niekiedy choroba może atakować krtań, zwłaszcza u małych dzieci, znana jako błonica krtani albo krup, dławiec, kiedyś określana mianem takimi mianami. Kiedy zmiany są zlokalizowane głównie w krtani, powodują zwężenie szpary głośni, utrudniające oddychanie, co objawiało się charakterystycznym szczekającym kaszlem, sinicą i niepokojem dziecka. Brak u tych dzieci szybkiej pomocy lekarskiej może grozić uduszeniem. Leczenie oczywiście prowadzone jest przez lekarzy, polega na podawaniu antybiotyków, antytoksyny błonniczej, która neutralizuje toksyny bakterii. Ponieważ błonnica przenosi się także przez kaszel, kichania, nawet przez dotyk, dziecko z dyfterytem powinno być odizolowane od otoczenia. Poza ostrymi stanami zapalnymi występować mogą zmiany przewlekłe, spośród których wyróżniane są dwie postacie. Jedna przebiega z przerostem migdałków podniebiennych, druga ma postać określana jako postać zanikowa. Powikłaniem przewlekłego stanu zapalenia migdałków podniebiennych mogą być także, zwłaszcza paciorkowcowej anginy, mówiłam, choroba reumatyczna, zapalenie wsierdzia, osierdzia, zapalenie kłębuszków nerkowych, zaburzenia czynnościowe nerwów i tkanek oka, zapalenie naczyń łuszczyca oraz przewlekła pokrzywka. Przewlekłe stany zapalne wymagają najczęściej leczenia operacyjnego z wyłuszczeniem migdałków podniebiennych, czyli tonsylektomią. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat anginy. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.